Ja nie wiem, słuchajcie, Sławek jak wyjdzie, to już tak pozamiata, że już nie ma co sprzątać tak naprawdę. Słuchajcie, już wszystko jest pozamiatane. Ja nie wiem. Słuchajcie, to co Sławek mówił przed chwilą, uważam, że to jest w ogóle dla mnie osobiście, to jest fundamentalne. To jest w ogóle, myślę o polskim kościele, też o naszym w Pabianicach, lokalnym kościele i też o swoim życiu. Brak w ogóle tej tożsamości w Chrystusie zatrzymuje Kościół, zatrzymuje każdego z nas, aby wypełnić powołanie. Sławek wspomniał o jakby jednym aspekcie braku tożsamości, a ja wspomnę trochę z drugiej strony o braku tożsamości w Chrystusie, tylko trochę bardziej zakamuflowany. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat wieczorem, chciałbym poruszyć temat kultury celebryckiej w Królestwie Bożym. Posłuchajcie przez chwilę. Celebryta lub celebrytka, inaczej celebryci, z łacińskiego celebrare, znana osoba będąca obiektem zainteresowania mediów, zwłaszcza tabloidów. Zgodnie z definicją sformułowaną przez Daniela Borostina w 1961 roku, celebryta to osoba, która jest znana z tego, że jest znana. Słowo celebryt nie jest dokładnym synonimem gwiazdy, sławy, idola i autorytetu. Ze względu na możliwość szerokiego oddziaływania społecznego, celebryci wykorzystywani są w działaniach reklamowych. W obecnych czasach młodzi ludzie, szczególnie nastolatki, wydają się bardziej niż niegdyś zafascynowani celebrytami do tego stopnia, że stanie się celebrytą w jakimkolwiek sensie, staje się dla wielu z nich celem. To, co przyciąga ich do celebrytów, to fakt, że są oni powszechnie podziwiani, nawet wielbieni, a ich wpływ na ich fanów graniczy czasem z kultem. Zjawisko to jest spotęgowane rozwojem mediów społecznościowych, ponieważ sukces osiągany na tych platformach jest mierzony ilością, a nie jakością ich fanów. Pozytywne uczucia powiązane z byciem docenianym i akceptowanym zwiększają naszą pewność siebie, bo im bardziej chwalone są nasze wybory i zachowania, tym bardziej chcemy je powtarzać. Potrzeba tego rodzaju pozytywnego wzmacniania może spowodować uzależnienie, kiedy otrzymujemy pochwałę, serotonina i endorfiny, które powodują, że czujemy się dobrze. Kiedy ktoś mówi nam, że jesteśmy piękni albo że jesteśmy w czymś znakomici, chcemy sami przyjąć tę ocenę, szczególnie jeżeli istnieją inne społeczne lub emocjonalne korzyści związane z tym sposobem myślenia. Nic więc dziwnego, że ludzie chętnie otaczają się tymi, którzy się śmieją z ich dowcipów oraz akceptują lub ignorują ich słabości. Innymi słowy, czują się kochani i akceptowani i zaczynają wierzyć w obraz swojej osoby, który jest lepszy niż ten, który sami mogli sobie stworzyć. Zamiast myśleć, że ludzie kochają mnie takim, jakim jestem, są przekonani, że ludzie kochają mnie takim, jakim mówią, że jestem. Niestety, wysoka samoocena zbudowana na zewnętrznych pochwałach niekoniecznie podwyższa pewność siebie i mówi o naszej tożsamości. Osoby, które opierają się na takich fikcyjnych wizerunkach samego siebie, mogą się stać potencjalnymi ofiarami, starając się za wszelką cenę stać się tą osobą, którą stworzyli inni, są ciągle zmuszani do porównywania się z innymi i do ciągłego domagania się sygnałów zwrotnych. Mimo, że na zewnątrz wydają się ludźmi sukcesu, wpływowymi i mającymi władzę, ich samoocena jest bardzo krucha, ich tożsamość jest słaba i może zostać zniszczona w każdej chwili przez jeden negatywny komentarz w ich stronę. Kochani, gdzie się dokonała pierwsza akcja kultury celebryckiej? Księga Rodzaju, 3 rozdział. Posłuchajcie. a wąż był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta polne, które uczynił Jahwe, Bóg. Powiedział on do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie możecie jeść z żadnego drzewa ogrodu? Czy nie możecie jeść z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała wężowi: owoce z drzewa ogrodu spożywamy. To z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie możecie z niego jeść, ani nie możecie go dotykać, abyście nie pomarli. Wówczas wąż powiedział do kobiety: na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że w dniu, w którym z niego zjecie, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg, znający dobro i zło. Co tu się dzieje? Szatan przychodzi do kobiety i mówi jej, że brakuje jej czegoś, że czegoś potrzebuje. Tak naprawdę Adam i Ewa mieli wszystko do normalnego funkcjonowania. Niczego więcej nie potrzebowali. To, co robi przeciwnik, to przychodzi do twojego życia, do naszego życia i mówi: czegoś potrzebujesz. I co się dzieje? Jej oczy zwróciły się na nią samą. Zobaczcie, kultura celebrycka to stawianie człowieka w centrum. To jest moim zdaniem, myślę, że to jest jeden z większych problemów też Kościoła. My nawet, kiedy głosimy Ewangelię, to robimy często dokładnie tak samo. Zobaczcie, pamiętacie takie książeczka Cztery prawa życia duchowego? Kto z was pamięta? Taką Campus Crusade to wydawał. Mówimy o czterech prawach, że Bóg kocha człowieka, stworzył Adama i Ewę, później oni upadli, przyszedł Jezus i umarł za twoje grzechy. I czwarty punkt mówi: i pokutuj, przyjmij, zaproś Jezusa do swojego życia. I to, co się dzieje, bo Bóg, i mówimy, Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. Tak naprawdę zauważyłem, od jakiegoś czasu myślę o tym, już dłuższy czas i myślę o tym, ale to ostatnie kazanie, to tym żyje. My w sposób nieświadomy głosimy Ewangelię, zwracając oczy ludzi nie na Boga, tylko zwracając oczy ludzi na ich samych. Mówiąc: Bóg ma wspaniały plan dla ciebie. Tak naprawdę czwarty punkt Ewangelii, klasycznej Ewangelii, to nie jest to, że przyjmij Jezusa, bo Bóg ma wspaniały plan dla ciebie. Czwarty punkt mówi o tym, że Chrystus ma się stać Panem twojego życia i przyjdzie ci zapłacić cenę naśladowania Jego. Nasze uczniostwo, nasze podążanie za Jezusem będzie zawsze niosło jakąś cenę do zapłacenia. My nawet, kiedy głosimy, tak jak wspomniałem, głosimy Ewangelię, to robimy dokładnie to samo. Kładziemy nacisk na człowieka, a nie na Chrystusa. To jest wielki problem, ponieważ my to cały czas o tym mówimy, jak się czujesz, jak się masz. Wyrażamy cały czas wdzięczność względem człowieka, pokazujemy na człowieka. I wiecie co, w Kościele również mierzymy się z kulturą celebrycką. Już w pierwszym kościele, pierwszy list do Koryntian, 1, 10, 15, posłuchajcie. Wzywam was, przyjaciele, w imieniu naszego Pana, abyście żyli w zgodzie. Unikajcie podziałów, bądźcie jednomyślni, miejcie wspólny cel. Piszę o tym, ponieważ od domowników Chloe dowiedziałem się o waszych kłótniach. Mam na myśli, że mówicie o sobie: ja jestem uczniem Pawła, ja Apollosa, a ja jestem uczniem Piotra, a ja należę do samego Chrystusa. Czy Chrystusa można podzielić? czy ja zostałem za was ukrzyżowany? Czy w moim imieniu zostaliście ochrzczeni? Jestem wdzięczny Bogu za to, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. Nikt więc nie może powiedzieć, że ochrzciłem go w swoim imieniu. Widzicie, kiedy budujemy w Kościele kulturę człowieka, kulturę koncentracji na człowieku, to zawsze z tego rodzą się podziały, rodzą się kluby fanów, rodzi się uwielbienie dla człowieka i rodzi się przypisywanie sobie zasług. Stawiamy człowieka wyżej od Boga. Wiecie, tak naprawdę, tego nie powiedziałem, powinienem to dokończyć, tak naprawdę my powinniśmy zwiastować Ewangelię mówiąc: Bóg ma wspaniały plan i On zaprasza ciebie do swojego planu. A my mówimy często: Bóg ma cudowny plan dla ciebie i my myślimy o tym tak naprawdę o swoim własnym planie i chcemy, żeby to On wszedł do naszego życia i zrealizował nasz plan. Ale to jest nieprawda. Dla mnie to jest pewien rodzaj fałszywej Ewangelii. To Bóg ma plan i On mówi: chodź i zrealizujemy mój plan i mam powołanie dla ciebie, aby zrealizować mój plan. I to jest bardzo ważne. A jeśli nasze oczy są zwrócone na realizowanie naszego planu, to właśnie będzie jeden apolosowy, jeden pawłowy, jeden będzie sławkowy, jeden będzie jurkowy, albo jeszcze jakiś tam inny. Rodzą się z tego podziały. Mam kolegę, był jednym z moich takich w grupie uczniowskiej, taki chłopak, opowiadał ciekawą historię. Miał w swojej grupie chłopaka, który żył w grzechu. I chciałbym, żebyście to załapali, bo to jest bardzo subtelne. Miał w swojej grupie pewnego chłopaka, którego prowadził i ten chłopak żył w jakimś tam grzechu. Nie wiem dokładnie, o co chodziło, ale żył. I ten mu tłumaczył przez cały rok, że żyje w grzechu. A ten nic nie łapał kompletnie, nie wiedział, o co chodzi. Mija rok, mija kolejne pół roku i ten chłopak przychodzi do tego mojego kolegi i mówi: wiesz co? Jechałem tramwajem w Łodzi, widziałem plakat i Bóg przez ten plakat przemówił do mnie. I to chodziło dokładnie o ten grzech. I opowiada temu mojemu koledze i mówi: słuchaj, Bóg mi pokazał, że żyję w grzechu. A ten siedzi i się drapie: przecież ja ci przez rok czasu tłumaczyłem ci to ze Słowa Bożego, a ty tego nie załapałeś. I w tym samym momencie Bóg do niego mówi: bo gdyby on to złapał od ciebie, to ty byś odebrał chwałę. A tak, to ja odebrałem chwałę. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że w Kościele, w Królestwie Bożym budujemy kulturę człowieka. Budujemy kulturę koncentracji na człowieku. Jakie jest lekarstwo? I o tym Sławek przed chwilą tutaj mówił cały czas. Twoja tożsamość definiuje twoje czyny i twoje myślenie. I moje pytanie dzisiaj do ciebie: na czym budujesz swoją tożsamość? Czy na tym, co zrobiłeś już do tej pory w swoim życiu chrześcijańskim, czy z roli, jaką pełnisz w Kościele, w Królestwie Bożym, czy na tym, co posiadasz, jakie już owoce zebrałeś swojej służby? To, co my robimy, to my często budujemy naszą tożsamość na tych rzeczach, które już osiągnęliśmy. Słuchajcie, to jest, moim zdaniem jest to dramat. Sławek dzisiaj mówił w ogóle o problemie tożsamości, bo możesz, są jakby dwie skrajne, bardzo skrajne postawy. Jedna postawa to jest taka, że nie przyjmujesz tego, co Bóg mówi do ciebie i nie jesteś w stanie zrealizować Bożego planu, i nie jesteś w stanie wejść w ten Boży plan i powołanie dla swojego życia, to jest jedna skrajna postawa. Druga skrajna to jest tak naprawdę, jesteś pewny siebie, budujesz swoją wartość na tym, co zrobiłeś, na tym, jaką masz charyzmę, jak jesteś wspaniały, jaką masz rolę w Królestwie Bożym. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak ktoś przyjdzie i zacznie cię krytykować. Jeśli ktoś przyjdzie, cię skrytykuje lub nie doceni lub po prostu nie uzna twojej służby, jak się czujesz? Czy czujesz się dalej tak samo? Czy czujesz się, że ktoś strzela w twoim kierunku? Posłuchajcie tego, kto głosi własne poglądy, zabiega o uznanie dla siebie. Ale kto zabiega o uznanie dla tego, który go posłał, mówi prawdę i jest bez zarzutu. Kto głosi własne przemyślenia, własne poglądy, buduje własną chwałę i buduje swój własny autorytet. List do Filipian. Chciałbym, żebyśmy przeczytali wspólnie 3 rozdział. Posłuchajcie tego. W końcu, moi bracia, 3 rozdział, 1 werset. Radujcie się w Panu. Pisanie tego samego nie nudzi mnie, dla was natomiast jest zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezania. Ciekawy ten 2 werset. Później do niego wrócimy. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie i nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność również w ciele, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany 8. dnia z rodu Izraela, z plemienia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie, będący bez zarzutu. Cokolwiek jednak było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za stratę. Ale i więcej, wszystko uznaję za stratę. Ze względu na ważność poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Ja dodaję tutaj, nie mając własnej wartości na tym, co osiągnąłem. Paweł, pisząc ten list to do kościoła Filipian, to minęło już 10 lat, kiedy założył ten kościół. Już założył ileś kościołów. I on mówi w tym liście dokładnie coś takiego. Jestem prawy pod każdym względem. Już zbudowałem tak wiele i to wszystko, co osiągnąłem do tej pory, kim jestem dla ludzi, nie ma najmniejszego znaczenia. Wszystko to uznaję za stratę, aby odnaleźć w nim sprawiedliwość i wartość. Powiem wam, jest to dzisiaj wielkie wyzwanie, zwłaszcza dla tych, którzy wchodzą w służbę albo dla tych, którzy są w służbie. Ja musiałem sobie odpowiedzieć na to pytanie, kim ja jestem? Kiedy rozmawiasz z chrześcijanami i zadajesz, kim jesteś? Wielu odpowiada, jestem pastorem, jestem misjonarzem, jestem nauczycielem. Nie, kochani, to są wasze funkcje, wasze role, które pełnicie. My przede wszystkim jesteśmy synami i córkami Boga żywego. Przede wszystkim jesteś ukochanym synem. Kiedy Jezus Chrystus wyszedł z wody, został wypowiedziany głos nad jego życiem. Oto mój syn ukochany. Oto moja córka ukochana. Musimy, to co Sławek mówił cały czas i to będzie powtarzane, ja uważam, że to jest bardzo ważne, to będzie tak naprawdę przeważało na tym, w jaki sposób Bóg będzie się manifestować przez twoje życie. Pierwsza twoja tożsamość i najważniejsza to to, że należysz do Chrystusa, że jesteś Jego synem, jesteś Jego córką. Wielu ludzi, nie mając tej tożsamości, buduje swoją tożsamość na pozycji, jaką pełnią, na roli, jaką pełnią, na tym, co już osiągnęli. Paweł pisze, to wszystko nie ma znaczenia. Pisze tutaj, ale więcej, wszystko uznaję za stratę ze względu na ważność poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości, tej sprawa, lecz tę przez wiarę w Chrystusa, tę z Boga sprawiedliwość opartą na wierze, żeby Go poznać i moc Jego zmartwychwstania i dostąpić udziału w Jego cierpieniach. Jeśli nie masz tożsamości opartej na tym, kim jesteś w Nim, to wszystko... To jest takie niebezpieczeństwo, taki problem, że jeśli będziesz opierać swoją wartość na tym, kim jesteś w Kościele, co robisz w Kościele, jesteś narażony na grzech takiej duchowej wyższości nad innymi. I będziesz porównywać się z innymi. Niektórzy z was tutaj będą jechać i zakładać kościoły w małych miejscowościach. Może niektórzy z was zbudują kościół na 50, 60 i 70 osób. I będziecie oglądać na Facebooku kościół w Oleśnie, może we Wrocławiu, 200, 300. Będziecie widzieć budynki tych różnych służb tutaj. I będziesz sobie zadawać pytanie, co ja tutaj robię? Co ja zbudowałem? Powiem wam historię pastora Artura Simoniana. To jest pastor, który... Dzisiaj jest pastorem jednego z największych kościołów na Kaukazie, w Jerewanie. On kiedy opowiadał nam w szkole biblijnej, mówi, mnie przyprowadziła do Chrystusa starsza kobieta z kościoła. Nikt już na nią nie zwraca uwagi. Już nie potrafiła głosić, mówić. Wszystko, co mogła zrobić, widziała jego w kamienicy, tego chłopaka, tego Artura. Postanowiła upiec ciasto i zaprosić go do domu i puścić mu film o Jezusie. To był początek lat 90. Związek Radziecki upadał. I on przyszedł na czaj, obejrzał film, zjadł ciasto i w jej domu oddał swoje życie Chrystusowi. Nawet nie znam jej imienia. Ale ona miała udział w tym, co się dzieje dzisiaj w Armenii. Znam jeszcze innego pastora, też z tamtych rejonów, z Azerbejdżanu. Już nie jest pastorem dzisiaj. Latem byłem na konferencji w Szwecji i Uppsala wysyłała setki misjonarzy na początku lat 90. na Ukrainę, Armenię, Azerbejdżan. I Macian Soderberg, niesamowity człowiek, niesamowity pastor, założył pierwszy kościół na Ukrainie, koło Krymu, a później wyjechał. Wysłali go do Azerbejdżanu, do Baku, muzułmańskiego kraju. I z małą grupą ludzi zaczęli zakładać kościół. Kiedy my pojechaliśmy w 2006 roku do szkoły biblijnej, on został cofnięty. Po 9 latach mieszkania właśnie tam, rząd w Azerbejdżanie zabrał mu wizę i ich życie przecięło się dosłownie w jednym dniu i wszystko, co tam mieli, stracili i musieli wrócić z powrotem do Szwecji. I służył w kościele, nie był żadnym pastorem, nie było dla niego żadnego etatu. Jedyne, co mu znaleźli, to robotę w biurze. Ale zapraszali go do szkoły biblijnej, żeby wykładał, żeby głosił, ale nie był żadnym pastorem. Później była sytuacja z Ulfem, całe zamieszanie i tak dalej. I ostatnio go spotkałem, bo był u nas 2 razy w Pabianicach i na konferencji go spotkałem i dzisiaj pracuje w takiej organizacji misyjnej, Wycliffe, która zajmuje się tłumaczeniem Biblii. I mówię do niego, Macian, czemu tak się stało? Przecież ty byłeś pastorem. Wiecie, ile on zostawił ludzi w kościele? Ponad 1000 osób. To jest oficjalny kościół zarejestrowany w Baku, w Azerbejdżanie. Zakładali później ileś kościołów dookoła I dzisiaj jest po prostu zwykłym dyrektorem w organizacji misyjnej. I mówię, Macjan, jak to jest? Byłeś pastorem, czemu nie mogliby cię tak uhonorować? Tak do niego mówię. Wiesz, tutaj dziękują tym, tamtym. Kryzys w kościele był 5 lat temu. Kościół się teraz zmienił całkowicie, ale to był kryzys. Wiele ludzi wtedy odeszło z kościoła, z Upsali, 500 osób. I on mówi do mnie, wiesz co, Jurek? Najważniejsze jest to, że Jezus mnie kocha, a ja kocham Jezusa. I to się liczy. Spotkałem człowieka, który nie zbudował wartości na tym, co osiągnął, kim był kiedyś. On dalej kocha Jezusa tym samym sercem, tą samą pasją. Kiedy zwrócicie uwagę, to jest niesamowite, kiedy zwrócicie uwagę na listy Pawła, zwróćcie uwagę, jak on zaczyna listy. Każdy jeden list, dzisiaj jeszcze raz sobie przejrzałem, każdy jeden list do Rzymian, list do Koryntian, wszystkie po kolei, mówi ja, Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany przez Boga na apostoła. Nie wiem, czy łapiecie, o co chodzi. My często definiujemy naszą tożsamość z funkcją, jaką pełnimy. A on mówi, ja, Paweł, pierw jestem waszym bratem. Nie jestem apostołem pierw. Jestem bratem. Jestem powołany przez Chrystusa. Jestem synem Boga żywego. To jest moja pierwsza, najważniejsza tożsamość. Wszystko inne, co do tej pory, co poza tym, to jest moja funkcja, to jest moja rola, to jest moje powołanie, które pełnię, ale pierw jestem waszym bratem. I to jest bardzo ważne, ponieważ my często budujemy naszą wartość na tym, kim jesteśmy. Sławek zwrócił mi uwagę na niesamowitą rzecz. Księga Rodzaju, 24 rozdział. To jest historia o słudze Abrahama. Posłuchajcie. Abraham był już stary. Posunął się w dniach. Jahwe zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I powiedział Abraham do swojego sługi, najstarszego w swoim domu, zarządcy wszystkiego, co należało do niego. Połóż proszę swoją rękę pod moje biodro i zaprzysięgnę cię na Jahwe, Boga niebios i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla mojego syna spośród córek Kananejczyka, spośród którego ja mieszkam z tego rodu, lecz pójdziesz do mojej ziemi, do moich krewnych i weźmiesz żonę dla mojego syna, dla Izaaka. Cały ten rozdział ma 66-7 wersetów. Bardzo ważna misja. Bóg powołał Abrahama, aby z niego wyszedł ród, z którego później wyjdzie Mesjasz, który ma zbawić cały świat. Ale nie ma żony dla Izaaka. Więc co robi? Posyła sługę, wielkie zadanie. Nie będzie żony, nie będzie narodu. Wiecie, przeczytałem cały ten rozdział i tam jest za każdym razem wymieniony sługa. Sługa, człowiek, sługa. Nawet nie ma jego imienia. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Możesz być znany tutaj na ziemi, a nie być znany w niebie. Życzę ci, abyś był znany w niebie, jak najmniej znany tutaj na ziemi. To jest sługa. Zero żadnego imienia. To pokazuje mi, że moja tożsamość ma być całkowicie oparta na Chrystusie. Pamiętam, mój pastor Janne Blum w Szwecji uczył nas, liderów tam, grup domowych, uczył nas takiej zasady. To nie twoja charyzma. To nie to, jak przemawiasz. To nie to, jak prowadzisz ludzi, jakie osiągniesz sukcesy w duszpasterstwie, w grupie domowej, w służbie, jaką pełnisz. Masz być taki, abyś był przezroczysty, aby ludzie przez ciebie widzieli nie Jurka Tarnowskiego, ale Chrystusa. Ty masz czynić nie swoje imię znane tutaj na ziemi. Mamy czynić znane imię Chrystusa na ziemi tutaj, pośród ludzi. To jest nasze podstawowe zadanie. Mamy czynić znane imię, aby imię Jezusa było znane tutaj, pośród Polaków. Nie nasze imię. Amen. Chrystus ma być zawsze w centrum całego naszego życia. Chrystus ma być w centrum naszej służby. Chrystus ma być w centrum wszystkiego, co robisz. I z Niego masz czerpać swoją wartość, swoją siłę. Nie z wizji, jaką masz. Wizja, którą dostajemy, otrzymujemy od Boga, ona nas tylko stymuluje, ona nas tylko jakby pokazuje kierunek, w jaki mamy zmierzać, ale z samej wizji nie będziesz czerpał siły. Znam wielu ludzi w Królestwie Bożym, którzy cieszą się na to, jaką mają wizję. Najlepsze jest w tym wszystkim to, czy najgorsze jest to, że mają wizję i z wizji czerpią siłę, wartość, a nie z tego, kim są w Chrystusie. I to jest takie duszewne chrześcijaństwo oparte na człowieku. Ty masz wszystko, co robisz, masz opierać się na Chrystusie. Masz czerpać wartość w Chrystusie. Może nigdy nie będzie znane twoje imię tutaj. Może pojedziesz do wioski. I ja pamiętam ostatni moment w mojego życia i służby w Uppsali. Pamiętam, jak Bóg leczył moją chorą duszę z odrzucenia, z budowania wartości na tym, co zrobiłem. Pamiętam, miałem konflikt z jednym z liderów i się trochę wycofałem ze służby. I po jednym takim nabożeństwie, wiecie, jak jest 3000 ludzi, to ciężko, żeby tam pastor cię mógł znaleźć. Zazwyczaj jak ja miałem problem, to biegłem do pastora albo chciałem z nim porozmawiać. Ale był taki dzień, kiedy pastor Janę znalazł mnie i podszedł do mnie i mówi do mnie: dlaczego się wycofałeś? A ja tam zacząłem tłumaczyć, wiesz, że jestem zajęty, robię to. Tak naprawdę bolała mnie sytuacja, że jeden lider robił coś, co było nie po mojemu. I chciałem, mówię, ach, usunę się. Niech pokaże, jak służy. Zobaczymy, jak mu wyjdzie. Zobaczymy, jak mu wyjdzie. To była moja głęboka, ukryta, taka prawdziwa intencja. Ubrana w święty, że tak powiem, w święty obrazek. A on do mnie podszedł i mówi: Jurek, gdybyś przez całe swoje życie przyprowadził choćby nawet tylko jednego człowieka do Chrystusa, Bóg i tak cię kocha. To uleczyło moją chorą duszę w tamtym momencie. Załapałem to, że wcale nie chodzi o to, ile ludzi przyprowadzę do Chrystusa, jak wielki Kościół zbuduję, jak wielką służbę osiągnę. Chodzi o to, że On mnie kocha, że jestem Jego synem, ukochanym synem i że nie muszę czerpać wartości z tego, co robię, albo jak piękne kazania głoszę, albo nie muszę mieć doła, kiedy mi coś pójdzie nie tak, nie muszę mieć doła, kiedy nic nie idzie tak, jak powinno iść. Kochani, chciałbym powiedzieć, że dla mnie, ja widzę też po naszym kościele, po naszych liderach, ja zrobiłem taki błąd parę lat temu. Powołałem niektórych ludzi na to, żeby byli diakonami i odkryłem, że niektórzy z nich zaczęli czerpać wartość z tego, kim są w Kościele, a nie z tego, kim są w Chrystusie Jezusie. Życzę Ci i proszę Cię, abyś zanim zaczniesz cokolwiek robić w Królestwie Bożym, to, co Sławek dzisiaj mówił, myślę, że to, co on powiedział, to Duch Święty go w pełni zainspirował. Musisz mieć zdrową świadomość, musisz mieć tą tożsamość, musisz mieć tą wiedzę, musisz przesiąknąć tym, należę do Chrystusa. Należę do Niego. Jestem Jego ukochanym synem. Jestem Jego ukochaną córką. I to Cię definiuje. A nie to, ile ludzi przyprowadzisz do Chrystusa. Ile kościołów założysz. Jak piękną medialną służbę zbudujesz. Wszystko, co ma być, masz być przezroczysty. To On ma przebijać się przez Twoje życie. Powstańmy, kochani. Duchu Święty. Sławek mówił tutaj o ludziach, którzy wcześniej, modliliśmy się o ludzi, którzy wcześniej właśnie mieli świadomość, nie mieli tej świadomości w takim kontekście, że czy ja to jestem w stanie zrobić, ta postawa Mojżesza. Nie umiem mówić, nie umiem tego czy tamtego. Ta wizja mnie przerasta. To jest jeden defekt braku tożsamości, ale z drugi, ukryty, o wiele bardziej niewidoczny. To jest ten, który czerpie siłę z wizji, którą Bóg ci daje, który czerpie wartość z tego, co już osiągnąłeś albo co myślisz, że osiągniesz. To też jest grzech. To też jest grzech. Duchu Święty, proszę Cię o nas wszystkich tutaj, jesteśmy zgromadzeni, abyś Duchu Święty, tak jak dzisiaj było to słowo, że Ty, Panie, wypalasz na nas pieczęć, nad każdym z nas, że należymy do Ciebie, jesteśmy Twoją własnością, że nic nie jest w stanie wykraść nam tej tożsamości. Ja modlę się o nas wszystkich tutaj, pastorów, liderów, misjonarzy i przyszłych misjonarzy, abyśmy zawsze pamiętali, czy w tych dobrych momentach naszego życia, kiedy widzimy owoce i sukcesy, kiedy zbieramy żniwo i w tych momentach, kiedy będzie nam trudno, kiedy będą problemy, bo diabeł przychodzi i chce wykraść nasz pokój i radość, abyśmy mieli świadomość zawsze, że należymy do Chrystusa. Duchu Święty, proszę Cię, Duchu Święty, proszę Cię, wypal w każdym z nas tą pieczęć: należę do Chrystusa. Jestem dzieckiem Boga żywego. Jestem ukochanym synem i ukochaną córką. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Nie wiem, czy dobrze słyszę, ale gramę przyjaciela mam, tak? Już nic nie słyszę. Ale myślę, że powinniśmy zaśpiewać przyjaciela mam. Bóg wyraźnie mówi, nie możemy pójść dalej. Musimy zbudować tożsamość. Musimy zbudować tożsamość. Nie możemy pójść dalej. Brett Allen ostatnio, jak był ostatnio w październiku, powiedział taką rzecz. Bóg Cię nie zatrudnił. Bóg Cię adoptował. Wszystko zmienia. Bóg Cię nie zatrudnił. Bóg Cię zaadoptował. W tym jest więcej głębi, niż myślisz. Jesteś i ja jestem pod wpływem kultury celebryckiej. Ludzie w dużych miastach pragną mieć kościoły takie, jakie widzą na Facebooku, na konferencjach. Takie uwielbienie jak na konferencjach, taki poziom głoszenia jak na konferencjach. Chcemy być wielcy. To jest naturalne pragnienie w nas. A co jeśli Bóg ma inny plan? Ziarno, dopóki nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostanie. Ja się wychowywałem na innym chrześcijaństwie niż obecne młode pokolenie teraz. Naprawdę, to jest inne chrześcijaństwo. Jesteśmy bombardowani Hillsongami, innymi różnymi obrazkami, się tym ekscytujemy i porównujemy się do tego. Mam dla ciebie trzeźwiącą myśl. Zapomnij, nigdy nie będziesz Hillsongiem. Zapomnij. Prawdopodobnie nigdy nie zbudujesz kościoła, który będzie liczył nawet 1000 osób. Pamiętam, jak byłem nawrócony 2 lata i mieszkaliśmy w 30 metrach kwadratowych i poszedłem porozmawiać do ubikacji, czyli jedyne puste miejsce dla mnie wtedy. Porozmawiać z Bogiem i powiedziałem: Boże, wiesz co? Byłem 2 lata nawrócony. Mówię: Boże, jakbyś chciał tak powołać mnie do tego, żebym głosił na konferencjach i był takim twoim mówcą, to ja będę, mogę jeździć i mówić o tobie. Jakbyś tak chciał, to spoko, ja to mogę robić. I czułem, jak Bóg do mnie mówi: a co by było, gdybym nie chciał? Zacząłem tak myśleć, to mówię: no to nie wiem. Czułem, jak Bóg dalej do mnie mówi: a co by było, gdybyś miał mieszkać w Olesznie do końca swojego życia i nikt by nigdy cię nie zaprosił? 2 lata nawrócony, kozactwo poziom 600. Ja mówię: no to nie wiem. Wtedy byłem ziarnem bardzo ożywionym. Chciałem być kimś. I zacząłem się pojawiać na konferencjach, kiedy moje ego już zaczęło obumierać. Ale nikt mi nigdy nie mówił, że żeby głosić na konferencjach, to trzeba przejść na przykład stwardnienie rozsiane. Nikt mi nigdy nie mówił. Że cena, aby pojawić się gdzieś w dużym miejscu, jest większa niż nam się wydaje. Gdyby ci ludzie, którzy mają takie kościoły, opowiedzieli ci, jaka jest cena, nie chciałbyś tam być. Nie chciałbyś tam być. To na Facebooku fajnie wygląda, ale uwierz mi, że nie wiesz, o czym mówisz. O czym myślisz? Pamiętam, jak byliśmy właśnie w Sydney w Australii i był taki wieczór, a nie wieczór, takie popołudnie ludzi, którzy przeszli test wiary. Pamiętam, jak wyszedł Steve Penny i opowiedział historię, mówi: byłem pastorem, miałem duży kościół, ten kościół z 300 rozwinął się do 1000. Byłem wpływowym człowiekiem w Australii. Ale zachorował mój syn, który miał 27 lat i po pół roku był martwy. I wiedziałem, że to jest takie pytanie, czy dalej będę szedł za Bogiem, czy może już się rozmyśliłem. Pamiętam, jak wyszedł Robert Ferguson, jeden z najlepszych kaznodziei w Australii. I mówi, opowiadał historię, jak jego żona smażyła coś na oleju i nagle ten olej, smażony olej, prysnął jej w twarz. Zapaliła jej się cała głowa. Cudem to wszystko się udało uratować. Wyszedł Brian Houston, który mówi: jak zakładałem kościół, to największą traumą było to, kiedy okazało się, że mój ojciec, najsłynniejszy pastor w Nowej Zelandii, wykorzystywał kilkunastu małych chłopców i był pedofilem. Mój ojciec był pedofilem. Wychodzili ludzie, którzy zapłacili taką cenę, że nawet myśl o tym przeraża. Powiem ci, że cena za wielkość jest potężna. To fajnie wygląda wszystko na Facebooku. Nasze ego pragnie tam być, ale Bóg wie. Bóg wie, do czego zostałeś stworzony. I najbardziej radykalna rzecz w twoim życiu jest taka: zgódź się z tym, do czego Bóg cię powołał. Zgódź się z tym, do czego Bóg cię powołał. Zgódź się z tym, do czego Bóg cię powołał. Wtedy twoja dusza będzie spokojna. 99% kościołów na świecie to nie są mega churche. Wiecie, ile liczy przeciętny kościół na świecie? Ile ma ludzi w kościele? 75 osób. Tak jest przeciętny kościół na świecie. Ale my patrzymy Hillsongi, Planet Shakers. Wylecz się, człowiek. To jest kultura celebrycka, to o czym mówił Jurek. To jest kultura celebrycka, to nie są ludzie, to są po prostu roboty, które są powołane, aby być pastorami w tamtych kościołach. To są ludzie z potężną pojemnością, to są ludzie kosmiczni. Ja chciałbym, abyśmy dzisiaj pomodlili się o to, abyśmy mogli się zgodzić z naszym powołaniem. A co jeśli miałbyś założyć kościół, który będzie miał 40 osób? Co jeśli? I Bóg mówi, chcę, żebyś miał 40 osób. Skonstruowałem, ty więcej nie uciągniesz. Ja cię tak skonstruowałem. 40 osób. A co by było, gdybym chciał, żebyś założył kościół, który będzie miał 20 osób? Czy to jest złe? Nie. Zgódź się ze swoim powołaniem. Zgódź się ze swoim powołaniem. Zgódź się, Boże, cokolwiek masz dla mnie, ja w to wchodzę. Cokolwiek masz dla mnie. Świetny jest ten sługa Abrahama. Czytałem te 66 wersetów. Mówię, Boże, jak on się nazywał? Chociaż tyle mogłeś nam powiedzieć. Nie, to sługa Abrahama. Gdyby nie sługa Abrahama, nie byłoby Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie byłoby Izraela. Sporej części Biblii by nie było. Sługa Abrahama. Powiem wam, wolę na ziemi być sługą Pana Boga, ale chcę być znany w niebie. Wybieram fame w niebie. Pozwól Bogu, aby On promował Ciebie. Pozwól Bogu, aby On promował Ciebie. Nie promuj się sam, to jest fatalne. To, co my chrześcijanie robimy na Facebooku, to jest taka samopromocja, to jest tak obrzydliwe. Ludzie to widzą. Mądrzy ludzie, po co? Po co? Nie promuj się. Wylecz się z tego, to nie jest jakiś show biznes. Pozwól Bogu promować siebie. Amen? To zaśpiewamy na sam koniec o tym, o kogo w tym wszystkim chodzi. Tak? Oni wiedzą, że to jest moja ulubiona chrześcijańska pieśń. To jest jak pielgrzym. Ale zawsze płaczę, a dzisiaj jestem tak rozbity emocjonalnie, że też będę pewnie płakał. Nie ma nic piękniejszego jak ta pieśń. Fajne są Hillsongi, fajne to wszystko jest piękne. Thank you.
Panie Jezu, my żyjemy po to, aby uczynić Twoje imię sławne. Panie, tu nie chodzi o nas. Panie, my żyjemy po to, aby Twoje imię było sławne przez nasze życie. I gdziekolwiek nas postawisz, Panie, daj nam tą łaskę, aby przez nas Twoje imię stało się znane. W naszych miejscowościach, w miejscach, gdzie nas, Panie, wrzucisz, na naszych osiedlach, gdziekolwiek. My chcemy żyć, abyś Ty był, Panie, jedynym celebrytą, Panie, dla nas. Bo Ty i tylko Ty jesteś godzien chwały. Ty i tylko Ty jesteś, Panie Jezu, godzien chwały. Chcemy żyć, aby całe nasze życie było skupione na Tobie, aby Tobie oddawać chwałę, Panie, bo my bez Ciebie, Panie, nic nie możemy. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić, co ma jakikolwiek sens. Panie Jezu, potrzebujemy Ciebie. Panie Jezu, i niech wypełni nas Twój pokój, który wypływa ze zrozumienia tego, kim jesteśmy w Tobie, z tego, do czego nas powołałeś. Panie Jezu, uwielbiamy Cię, wychwalamy Cię i wywyższamy Ciebie, święty Królu. Hallelujah. Bóg ciągle wodzi swoimi oczami i szuka człowieka bez względu na to, gdzie on mieszka. I szuka człowieka, który będzie mu ufał. Który będzie mu całkowicie ufał, który pójdzie za tym, aby imię Chrystusa było znane. Jesteś powołany, aby Jego imię było znane. Ty nie musisz być znany. Niech Jego imię będzie znane. Niech Jego imię będzie znane. Gdzie w czasie tej piosenki Chrystus mnie znalazł. W czasie tej piosenki zdałem sobie sprawę, kim jestem w Jego oczach. I ta piosenka zawsze mi przypomina jedną rzecz. Kim byłem i kim stałem się z łaski Boga. Amen. Potrzebujemy budować naszą tożsamość. Bez tego będziemy ludźmi, którzy będą się rzucać na lewo i prawo. Będziemy cierpieć, nasza dusza będzie cierpieć. Bóg chce, abyś odpoczął w Nim i poznanie tego, kim On jest i poznanie tego, kim jesteś w Nim uspokaja Twoją duszę. Życzę Wam dobrej nocy. Dziękujemy Ci, Jurku, za bardzo dobre słowo o kulturze celebryckiej, w której żyjemy. Życzę Wam dobrej nocy. Widzimy się o 9 rano.